8:48 poranek w net. Witamy Państwa serdecznie i dzwonimy za pomocą naszego telefonu do Bronisława Wildsteina. Halo, halo. Za momencik podłączymy urządzenie i zobaczymy, czy nas słychać. Halo. Dzień dobry, Aleksander Wierzejski z tej strony, Radio Wnet.
Witam pana.
Witam serdecznie, panie redaktorze. Po drugiej stronie telefonu pan Bronisław Wildstein, pisarz, dziennikarz, między innymi publikuje w tygodniku Sieci. Pytanie o konflikt między prezydentem a ministrem obrony narodowej. Czy pan jest sygnatariuszem listu, którym nawołujecie panowie, pan Bogdan Cywiński, pan profesor Andrzej Nowak, do opamiętania i powstrzymania obu stron, do cofnięcia się w tej rozciągającej się spirali? Czy są jakieś symptomy mówiące o tym, że dochodzi do porozumienia, że ten szkodliwy dla prawej strony polityki i dla rządu proces ma szansę się zatrzymać?
Myśmy tam pisali nie o konflikcie między prezydentem a ministrem obrony Antonim Macierewiczem, ale w ogóle o konfliktach w obozie władzy obecnej i eskalacji, zwłaszcza pewnego agresji językowej, która jednak, agresja językowa, no, jednak pozostawia ślady i może prowadzić do konsekwencji, które potem strasznie trudno będzie przekroczyć, wyeliminować, narastania wrogości. Myśmy pisali o tym, żeby obóz, który ma na celu reformę, poważną reformę państwa, głównie skupił się na sprawach merytorycznych i jednocześnie szanował instytucje państwowe. To znaczy, bo pewien sposób nonszalancji w traktowaniu ważnych instytucji, czy też najważniejszych instytucji, na przykład jak funkcja prezydenta, powoduje nadszarpnięcie ich autorytetu. Więc myśmy były oczywiście o tym wszystkim, a nie tylko o tym jednym drobniejszym konflikcie. Czy widać symptomy? No widać w tej chwili, można odnieść wrażenie, że raczej tak, bo po pierwsze nastąpiło jednak porozumienie w kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości pomiędzy rządem a prezydentem i ten projekt jest w tej chwili realizowany. Po drugie, można odnieść wrażenie, że zostały złagodzone te wystąpienia obustronne, jeśli chodzi o właśnie na przykład o ten spór między prezydentem a ministrem obrony narodowej. Więc ja odnoszę wrażenie, że tutaj raczej widzę pozytywne zmiany, z tym, że ja że zdaję sobie sprawę, że do końca tego wyeliminować się nie da. My mamy niedobrą konstytucję, która niejako generuje konflikt między rządem a prezydentem, prawda? Wyposaża prezydenta w rozliczne uprawnienia negatywne de facto i powoduje, że tutaj te kompetencje się zacierają, bo na przykład prezydent jest głównym zwierzchnikiem sił zbrojnych, a jednak polityką obronną kieruje minister i tutaj się, prawda, pojawiają ewidentne napięcia. Więc trzeba ogromnie dużo dobrej woli, żeby uniknąć ich.
To prawda, mieliśmy też wczorajszy wywiad pana prezydenta. Pan prezydent wybrał się na tygodniową misję do Wietnamu. To jest niezwykle ważna misja i polityczna, i handlowa z uwagi na pozytywne doświadczenia w Polsce tych dziesiątek tysięcy Wietnamczyków. Chyba już trzecie pokolenie w tej chwili tutaj dorasta osób pochodzenia wietnamskiego. Z drugiej strony Wietnam jest ważnym elementem gospodarki i systemu bezpieczeństwa Azji i tego rejonu indoazjatyckiego. Przed tą ważną wyprawą pan prezydent udzielił wywiadu i czy dla telewizji TVN, czy pana zdaniem tam ten pozytywny kierunek w wywiadzie można było zaobserwować?
Wydaje mi się, że chyba tak, nie wiem. No, to nie dokonywałem takiej wnikliwej analizy tego wywiadu, bo muszę się przyznać, więc to, akurat tego wywiadu, więc nie wiem. Ale nie sądzę, żeby tam pojawiały się jakieś rzeczy, które musiały go oburzać.
Prezydent między innymi powiedział, że jest zaskoczony wycofaniem przez Ministerstwo Obrony kandydatur do stopni, wyższych stopni oficerskich, bo to najwyraźniej ci oficerowie są fajni, powinni być bardzo dzielni, bardzo godni awansu. No i tutaj ja miałem pewien dyskomfort albo dysonans poznawczy, ale no, myślę, że trudno pytać pana redaktora o rzeczy, które pan nie widział. To przejdźmy może do kolejnego konfliktu, czy sprawy, która się pojawiła, mianowicie z tak zwanej sprawy Arseniuka. Tu mamy informacje w tygodniku W Sieci. O co chodzi, i bo to jest coś, co dzieje się w Instytucie Pamięci Narodowej.
Ja bym w ogóle nie za bardzo chciał mówić, to jest sprawa już bardzo personalna. No to jest kwestia decyzji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który ma prawo dobierać sobie współpracowników, takich, których uważa za właściwych. I ta cała awantura, która się wokół tego została rozpętana, moim zdaniem jest dalece niewłaściwa. Owszem, państwa ta tradycja nie spotkała nieszczęście, pani profesor zachorowała, no wszystko to rozumiemy, ale to... Ale właściwie z tego między innymi powodu miałem ochotę w to głębiej...
Oczywiście, bo jest to...
Raz jeszcze, że prezes nie tylko ma wszelkie podstawy, że podejmuje decyzję personalną, ale ja stwierdzam tutaj, że obserwując tę sprawę, bo jestem w kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i żeśmy się przyglądali tej sprawie, że pan prezes Szarek zachowuje się tu, starał się zachowywać maksymalnie delikatnie i starał się wykonał rozmaite gesty, których wcale nie musiał wykonać pozytywne wobec tych ludzi, którzy z drugiej strony go tak bardzo ostro atakują.
Oczywiście. Zmieni może temat na temat taki troszkę bardziej międzynarodowe stosunki polsko-ukraińskie. Czy pan redaktor śledzi i która ze stron, bo jest taką powszechną obserwacją, że się pogarszają. Kto jest za to odpowiedzialny? Polacy czy Ukraińcy?
Nie tylko śledzę, ale wypowiadam się wiele razy na ten temat. Program telewizyjny zrobiłem niedawno na ten temat. No to mnie napawa sporym niepokojem to, co się dzieje, dlatego że to jest jedna z najważniejszych rzeczy w naszej polityce międzynarodowej, bo to jest rzecz, która będzie owocowała na przyszłość bardzo długo, dlatego że w tej chwili buduje się narodowa tożsamość Ukraińców. Trzeba zdać sobie sprawę. To jest taki niezwykły proces. On naprawdę, buduje się jakiegoś czasu, ale w tej chwili nabiera intensyfikacji z prostego powodu, że Ukraina jest w trakcie wojny, a w trakcie wojny ta tożsamość się buduje i to w trakcie wojny z Rosją, która usiłowała, że tak powiem, wchłonąć również narodowo Ukrainę i w tej chwili się wykuwa ta odrębność Ukrainy właśnie dosłownie w walce. I teraz pytanie, jak my będziemy postrzegani przez Ukraińców teraz, to jestem przekonany, że to postrzeganie nas pozostanie w pamięci narodowej na pokolenia Ukraińców. No i teraz ze strony polskiej nie widzę specjalnej dbałości o to, żeby tą wytworzyć właściwe podejście Ukraińców. W czasie Majdanu Polacy byli najlepiej postrzeganym, najbardziej pozytywnie narodem na Ukrainie. Najbardziej pozytywnie z wszystkich narodów. Oczywiście mamy zaszłości rozmaite z Ukrainą. Mamy tą straszną pamięć tych koszmarnych rzezi, prawda? No, ale ona nie powinna wyznaczać naszego w całości stosunku do naszej polityki wobec Ukrainy. A można odnieść wrażenie, że tak właśnie jest. My staramy się w tej chwili narzucić politykę historyczną Ukrainie. Domagamy się od nich, kogo ona ma czcić, a kogo nie, kto ma być ich bohaterem, a kto nie. To nie jest możliwe do przeprowadzenia. Mówię o ogromnym skrócie. Ja nie twierdzę, że Ukraińcy są bezwinni, bo oni też się zachowują tak, jak zachowują. Wcale się nie zachowują wobec Polski sensownie, prawda? To nie o to chodzi. Tylko to jest taka spirala nakręcająca się. Co więcej jeszcze, jak zwykle w tej całej polityce, jakie to obserwuję, to obserwuję również te ośrodki dawnej władzy, znaczy tej, która przegrała 2 lata temu, które usiłują podsysać jeszcze ten spór ze strony ukraińskiej, tłumacząc Ukraińcom, że te obecne władze, to nie ma co się nimi przejmować, bo to jest przypadek przy pracy, to jest incydent tylko i w ogóle nie należy się zajmować stosunkami z nimi. To też jest taka krótkowzroczność polityczna, którą w ogóle obserwujemy wobec tej obecnie totalnej opozycji, która używa spraw które powinny być polską racją stanu i przekraczać doraźne spory do tego, żeby wygrywać swoje interesiki partyjne. Wszystko to składa się na to, że te stosunki między Polską a Ukrainą, które jeszcze 2 lata temu, 3 lata temu były naprawdę dobre, to teraz są niedobre. No to nie znaczy, że tego nie można przezwyciężyć. Ale w tej chwili rozliczać się bez przerwy, a oni nam to zrobili, choćbyśmy mieli rację, to jest niewłaściwa postawa. My powinniśmy pamiętać, powtarzam raz jeszcze, że w tej chwili my budujemy nasze relacje z tym narodem ukraińskim, z naszymi sąsiadami, być może dla nas najważniejszymi realnie, na pokolenia, więc musimy mieć odpowiednie roztropność polityczną, żeby do tego podchodzić. Ja tego niestety nie postrzegam.
Panie redaktorze, a może nasz błąd polega na tym, że chcąc rozmawiać z narodem ukraińskim, rozmawiamy z jego skorumpowaną i politycznie dziwną władzą, a nie mówimy do tych ludzi bezpośrednio.
No cóż, ale na Ukrainie jest taka władza, jaka jest. A my mówimy o sprawach nie tylko dotyczących władzy, ale mówimy cały czas o sprawach dotyczących pamięci, dotyczących polityki historycznej, dotyczących relacji. To, że rozmawiamy z władzą, to jest dość oczywiste, no bo właśnie z kim niby mamy rozmawiać? Z jednej strony oczywiście, ja się zgadzam, że powinniśmy tworzyć maksymalnie dużo jakichś ośrodków, tego, jak to się nazywa teraz modnie soft power, czyli te miękkie siły jakieś, które by działały na Ukrainie, które by nawiązywały kontakty z Ukrainą, bo to lewica to robi w dużej mierze, zachodnie kraje to robią, Niemcy to robią, a Polska obecna wcale. Ale z drugiej strony nie możemy nie rozmawiać z obecnymi władzami, jakie one by nie były, no są władzami Ukrainy i są jakoś tam wybrane przez Ukrainę. Można powiedzieć, no dlatego, że ci biedni Ukraińcy nie mają innych możliwości. To prawda, ale no tak już jest i musimy również się opierać i musimy, polityka to jest sztuka możliwego.
To prawda. Niemniej jednak rozmawiamy z ludźmi, którzy biorą na zakładników kości ludzi pomordowanych na Wołyniu i mówią nam, że zakazujemy wam ekshumacji. Po czym mówią, że są chrześcijańskim krajem.
To nie jest tak. To jest właśnie tak przedstawiane w tej chwili w powszechnym oglądzie. Są z tym problemy. Poza tym rzeczywiście. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jedno. My mamy w tej chwili ogromne kłopoty z ekshumacją szczątków naszych ofiar komunistycznych na terenie Polski. Tak naprawdę ta rozmowa o tym, co na Ukrainie, jest czysto hipotetyczna. Znaczy możliwości tam działania są nie tylko z powodu oporu władz ukraińskich, są bardzo duże. Poza tym są bardzo mizerne. Natomiast ten opór istnieje rzeczywiście, ale należy się przyjrzeć, jak on wygląda. To są takie targi, prawda, bo ktoś tam, sam pan powiedział o tej korupcji, ktoś tam się zajmuje tymi sprawami, oni chcą, żeby to nie było...
Urzędnik tamtego IPN-u ma firmę i sam sobie zleca...
Chodzi o to, że to jest wszystko efekt tego, że oni nie, że mówią, że nie wolno, tylko chcą sami to robić, że ktoś tam z tych postaci, które ma wpływy i koneksje, chce na tym zarobić. I to raczej sprowadza się do tego. My to przenosimy na taki wymiar, zakazują nam, jak powiedział, że zakazują nam dostępu do szczątków ofiar polskich. Nie, to są targi ze skorumpowanymi rzeczywiście ludźmi, czasami nierozumnymi, ale nasze odpowiedzi są na tyle radykalne, że prowadzą do takiej znowu spirali wrogości, że od rzeczy, które tak naprawdę były jakąś grą właśnie skorumpowanej jakiegoś takiego środowiska o to, żeby zyskać jakieś beneficja, jakieś po prostu pieniądze na tym zarobić, to przechodzi nagle na jakiś poziom, prawda, imponderabiliów. No to jest absurd właśnie.
Miejmy nadzieję, że te absurdy jak najszybciej zostaną zakończone i zacznie się normalna współpraca, zwłaszcza, że no, to jest cały czas tak, że to my ich finansujemy, a nie oni nas, pan Bronisław.
No, z tym finansowaniem nas, Ukrainy, ze strony Polski, to nie przesadzajmy to. Natomiast ta współpraca może istnieć dobrze. To widać, że na przykład ta bardzo duża imigracja ukraińska w Polsce całkiem dobrze funkcjonuje. Na szczęście nie ma żadnych napięć. To jest bardzo duży odsetek ludzi. Przecież dużo mniejszy odsetek Polaków na Wielkiej Brytanii powoduje, że tam się napięcia jednak pojawiają.
Zwłaszcza kampania wokół Brexitu, którą rozumiem, że pan redaktor teraz przypomniał. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bronisław Wittstein był naszym gościem. Życzymy miłego dnia.
Dziękuję, do usłyszenia.
A u nas w studio już jest Łukasz Jankowski, 87,8 FM, Radio Wnet. Dżingielek stosowny teraz.